jednego z tych chciałbym właśnie przedstawić. Dzisiaj będzie Słowem Bożym usługiwał, będzie Słowo Boże głosił pastor Marek Tomczyński z Legnicy, z Polski, ze zboru Anastazis. Starsi pamiętają go może, był tu kilkakrotnie parę lat temu. Wolałbym, żeby on sam się przedstawił i powiedział coś o sobie. Oddajmy mu ten czas, przywitajmy go serdecznie. Zapraszam.
W zasadzie tu jest niewielka sala, więc nie wiem, czy potrzebuję mikrofon. Do nagrywania jest potrzebny. Dobrze. Witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo się cieszę, że możemy mieć to międzynarodowe spotkanie dzieci Bożych, gdzie wierzę, że Pan Bóg poza słowem ma dla nas przygotowane też wiele innych fajnych rzeczy, które będziemy mogli przeżywać i doświadczać. Dla mnie Pan Bóg to nie jest tylko religijna informacja, ale jest to ktoś bardzo bliski, ktoś bardzo rzeczywisty, kto towarzyszy mi każdego dnia życia i dzięki któremu dzisiaj jestem tym, kim jestem. To, co stało się w moim życiu, nie zawdzięczam własnej sile, ani własnej mocy, ani pobożności, ani żadnej innej religijności, ale zawdzięczam to Jego obecności w moim życiu. Moi kochani, prawdopodobnie jesteście z różnych kościołów, ale jeżeli jesteście z kościołów chrześcijańskich, to na pewno znacie przynajmniej jedną modlitwę na pamięć, którą ja znam. Jest to modlitwa, którą nauczał Pan Jezus, będąc na ziemi. Modlitwa pańska, inaczej mówiąc, Ojcze nasz. I chciałbym coś zrobić teraz. Na ogół modlitwę pańską na końcu nabożeństw się w kościołach mówi. A ja chciałbym, żebyście teraz powstali. I abyśmy wszyscy razem tą modlitwą uwielbili naszego Pana Boga. Czy to w języku niemieckim, rosyjskim, polskim, jakimkolwiek innym, który znamy. Proszę wszyscy razem, zacznijmy modlić się tą modlitwą. Ojcze nasz. Zauważyłem, że nawet najmłodsze osoby zupełnie swobodnie modliły się tą modlitwą Ojcze Nasz. Po rosyjsku tu nawet młody człowiek się modlił. Moi kochani, więc co to znaczy? Znamy na pamięć tę modlitwę, ale mam pytanie. Czy my wiemy w ogóle, o co się modlimy tą modlitwą? Czy kiedykolwiek pomyśleliście o tym, co mówimy do Pana Boga w tej modlitwie? Nie wiem, czy zauważyliście, że modlitwa pańska jest zbiorem wielu próśb. Wiele próśb zanosimy w tej modlitwie do Boga. Mówimy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie i zaczynamy prosić. Święć się imię Twoje. To jest nasza prośba. I dalej prosimy, przyjdź Królestwo Twoje. I nie przestajemy prosić, mówiąc, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I dalej prosimy, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie przestajemy prosić. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I dalej prosimy, i nie wódź nas na pokuszenie, czy dzisiaj już mówi się, że prawidłowe tłumaczenie tego fragmentu to jest i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale to jest też prośba. Ale nas zbaw od złego. I to też jest prośba. A więc modlitwa pańska jest zbiorem wielu próśb do Pana Boga. I ja chciałbym zatrzymać się przy jednej z tych próśb. Mianowicie, Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje. Chciałbym zadać Tobie pytanie, czy kiedykolwiek zastanowiłeś się, czy zastanowiłaś, czego oczekujesz od Pana Boga, prosząc, przyjdź królestwo Twoje. Czego ja oczekuję, mówiąc, przyjdź królestwo Twoje. Ja rozumiem, że możesz powiedzieć, no żeby królestwo Boże przyszło, ale co to jest królestwo Boże? Co to jest królestwo Boże? Słowo Boże uczy nas, że Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój. Czytamy o tym w liście do Rzymian, 14 rozdziale, 17 wierszu. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Każde królestwo ma swój fundament. Co jest fundamentem Królestwa Bożego? I o tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 4 rozdziale, 20 wersecie. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie. Posłuchajcie, co mówi Boże Słowo. Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, lecz na mocy. Fundamentem Królestwa Bożego jest Boża moc. Co to znaczy? Kiedy modlę się, przyjdź Królestwo Boże, to mówię, Panie, pragnę, aby objawiła się potężna Twoja moc we wszystkich Twoich dziełach. Bo fundamentem królestwa jest moc Boża. Inaczej mówiąc, Królestwo Boże jest to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. Albo manifestacja mocy Bożej w działaniu. Te słowa, które powiedział apostoł Paweł, albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy, zostały wypowiedziane w pewnym kontekście. I chciałbym, żebyśmy teraz ten kontekst zobaczyli. Apostoł Paweł pisze do Koryntian i w dwóch wersetach poprzedzających pisze tak. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i uwaga, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. I dalej mówi, albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Wiecie, żyjemy w świecie słów. Wszyscy mają coś do powiedzenia. Ale wierzcie mi, że kiedy przychodzą różne sytuacje w naszym życiu, żadne słowa tego nie rozwiążą. My nie potrzebujemy wtedy słów, ale potrzebujemy mocy Bożej. Potrzebujemy objawienia się Boga. Pamiętam, jak w ubiegłym roku pewna młoda dziewczyna przyjechała do naszego kościoła, by dołączyć się do grupy misyjnej, która pracowała na ulicach. Oni na ulicach głosili Boże Słowo, zrobiono turniej piłkarski, zrobiono taki event połączony z koncertem chrześcijańskim i z ewangelizacją. To była duża grupa młodzieży z różnych stron Polski i przyjechała ta dziewczyna, ale miała problem. Miała bóle w podbrzuszu, z którymi już od kilku dni nie mogła sobie poradzić.
Ona w zasadzie nie chciała przyjechać z powodu tych bóli, ale zdecydowała się przyjechać i powiedziała tak: posłuchajcie, pomódlcie się o mnie, bo ja nie mogę sobie poradzić. Mam takie potężne bóle. Więc młodzi ludzie nałożyli na nią ręce, pomodlili się, ale ten ból w ogóle nie przeszedł. Więc kiedy ona coraz bardziej, widać było na jej twarzy grymas bólu, ktoś powiedział: posłuchajcie, przecież mamy siostrę w Chrystusie, która jest lekarzem, ona w tej chwili ma dyżur, jest ginekologiem, chodźmy, pojedziemy do niej z tobą, pojedziemy razem, pójdziesz do niej, niech ona sprawdzi, co to jest. No i pojechali do gabinetu tej siostry. Ona ją przyjęła, zaczęła rozmawiać, zaczęła ją dotykać i nagle poczuła taki niepokój, mówi: wiesz, ja zrobię tobie USG, zrobię tobie prześwietlenie tutaj narządów twoich i zobaczymy, czy tam czegoś nie ma. Okazało się, że na jednym z jajników miała potężnego guza. To wykazało to zdjęcie USG. Więc co ta lekarz zrobiła? Natychmiast wypisała skierowanie do lekarza z natychmiastowym przyjęciem. Ale dobrze, że to była chrześcijanka lekarz, więc powiedziała: posłuchaj, zanim ode mnie wyjdziesz, ja pomodlę się za tobą. I ona pomodliła się o tę młodą dziewczynę, dała jej wszystkie dokumenty i powiedziała: natychmiast do szpitala. Wiecie, nad tą dziewczyną jakby całe życie się załamało. Jakiś guz wielki, co to może być? A jeżeli to rak? Wiecie, to jest bardzo smutna informacja. Kiedy pojechała do szpitala, natychmiast ją przyjęto na oddział i zaczęto robić badania i powtórzono również te badania USG, żeby zrobić kolejne zdjęcie. Kiedy zrobiono... Ciszej mam mówić? Wolniej. Kiedy zrobiono to zdjęcie, lekarz przyszedł do niej do pokoju i mówi tak: posłuchaj, kiedy ty robiłaś to zdjęcie, co mi dałaś? Ona mówi: 2 godziny temu. Lekarz mówi: to niemożliwe. Dlatego, że my zrobiliśmy zdjęcie i na tym zdjęciu nic nie ma. To nie był błąd kliszy. Zaczęto dokładnie sprawdzać, co się stało. Zrobiono szczegółowe badania krwi i stwierdzono tak: coś musiało być, bo są ślady po stanie zapalnym. To nie miłe słowa dały wyzwolenie od choroby tej dziewczyny, ale objawienie potężnej mocy Bożej. Bo Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, lecz na mocy. Ja w moim życiu potrzebowałem objawienia mocy Bożej, a nie fajnych słów. Wiecie, obiecałem, że dziś podzielę się świadectwem, chociaż wielu z was zna moje świadectwo. Byłem młodym, uzależnionym chłopakiem. Mój problem rozpoczął się w dniu, kiedy skończyłem 2 latka, a właściwie dzień po. 1 czerwca 61 roku kończyłem 2 latka, a na drugi dzień, 2 czerwca, mój ojciec, mając 39 lat, po krótkiej chorobie, bardzo ciężkiej, zmarł. Nikt nie był na to przygotowany. To był człowiek, który zawsze był zdrowy. Moja matka nie mogła sobie z tym poradzić. Miałem 2 starsze siostry, mamę i w domu było pytanie: Boże, za co? Co my takiego zrobiliśmy? Jesteśmy normalną rodziną. Nie mamy jakichś wielkich problemów. Staramy się dobrze postępować, pomagamy ludziom, którzy są w potrzebie. Za co? kiedy miałem 3 latka, rok później, bawiłem się z dziećmi na budowie garaży. Budowano garaże samochodowe i tam były doły, w którym było przygotowane wapno, lasowało się wapno. To jest takie techniczne, ktoś zna techniczny język, pomóżcie. Lasujące wapno. To jest bardzo ostre, bardzo niebezpieczne. Dzieci przeskakiwały przez te doły z wapnem. I ja jako 3-latek wyrwałem się z rąki mojej siostry starszej, rozpędziłem się, chciałem przeskoczyć przez ten dół i wskoczyłem w sam środek tego dołu lasującego się wapna. Całkowicie się zanurzyłem. Dzieci zaczęły krzyczeć. Na budowie był jeszcze jakiś jeden pracownik. On wziął łopatę, przybiegł i zaczął mnie wygrzebywać, dosłownie wygrzebywać z tego dołu. Pierwsze, co zrobił, włączył wodę i zaczął obmywać moją twarz i oczy. Ale ja krzyczałem, malutkie dziecko, nic nie widzę. Zadzwoniono po pogotowie. Pogotowie zabrało mnie do szpitala i robiono wszystko, żeby przywrócić mi wzrok. Nie widziałem jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, piąty dzień, aż wreszcie 6 dnia ordynator tego szpitala poprosił moją matkę do siebie i zaczął ją delikatnie przygotowywać na ewentualność, że nie odzyskam wzroku. Moja matka wtedy przeżyła załamanie nerwowe. Dlaczego? Boże, za co? Co my takiego zrobiliśmy? W zeszłym roku zmarł jej kochany mąż, a teraz jej jedyny synek okazuje się, że może będzie ślepy. Po 11 dniach odzyskałem wzrok, ale uraz w mojej mamie został jeszcze przez wiele lat. Ja nie rozumiałem, dlaczego ona często mnie wołała do siebie, jako chłopaka już dorosłego, i mówi: Marek, taki mały guziczek mi spadł, podnieś mi. Ja mówię: mama, ale Mariola, moja siostra jest koło ciebie, ona mogła ci podnieść. Ale tu nie chodziło o to, że jej coś spadło. Ona często rzucała malutkie przedmioty i chciała, żebym podnosił, żeby się cały czas upewniać, że ja naprawdę widzę. Mijał czas. I jako mały chłopiec zaczynałem mieć coraz większą świadomość, że w naszym domu jest coś nie tak. Dzisiaj może to jest troszeczkę inaczej. Życie społeczeństw inaczej wygląda, ale kiedyś, kiedy nie miało się jednego z rodziców, to nie było coś normalnego. I ja jako mały chłopiec nie mogłem zrozumieć, dlaczego inne dzieci mają tatusiów, a ja nie mam. To mnie bardzo bolało. Nie potrafiłem się z tym pogodzić. Obecność mężczyzn dawała mi niesamowitą radość. Jak jakiś wujek przyszedł do domu, to ja od razu do niego podchodziłem, siadałem i nie chciałem schodzić z kolan. Czułem się wtedy tak dobrze. Oto wujek, mężczyzna, trzyma mnie na kolanach. Ale on odchodził. A ja z moją wspaniałą mamą i z dwiema siostrami zostawałem. Kiedy miałem 7 lat, zacząłem chodzić do szkoły. I wtedy moja mama, w związku z tym, że ona nigdy nie wyszła drugi raz za mąż, ale postanowiła, że w domu będzie tak, jakby ojciec był. Co to znaczy? To znaczy, że ona bardzo ciężko pracowała. Ona pracowała w takim biurze rozrachunków zagranicznych, centralnym biurze rozrachunków zagranicznych. Ona pracowała wiele godzin każdego dnia w tym biurze, a później tak zwaną taksację brała do domu, przychodziła i do późnej nocy pracowała. Ona chciała nam dać wszystko, ale wiecie, nawet nie mogła dać tyle czasu, ile by chciała, bo chciała utrzymać dom tak, jakby ojciec żył. A ja miałem cały czas problem. Dlaczego ja nie mam ojca? Jak ja bym chciał mieć autorytet mężczyzny i jako 7-letni chłopiec, pewnego dnia, wbrew pewnym przykazaniom mojej mamy, bo wiecie, kiedy moja mama widziała, że ja jestem samodzielny, dawała mi wtedy pewne przykazania. One mniej więcej brzmiały tak. Pamiętaj, żebyś nikogo do chałupy nie wpuszczał, jak nikogo w domu nie ma. Pamiętaj, żebyś niczego z domu nie wynosił. Ale było takie najważniejsze przykazanie, żeby cię ręka boska broniła, żebyś tylko nie chodził do parku. A tak naprawdę to chodziło o taką część tego parku, która to była bardzo ciemna strona tej dzielnicy. Tam porządni grzesznicy nie chodzili. Było tam bardzo niebezpiecznie, często przyjeżdżała milicja, ale ja wiedziałem jedno. Są tam mężczyźni. Miałem 7 lat. Kto z was ma 7 lat? Miałeś 7. A kto ma? Ile masz lat? 9. 10. 8. To już lepiej. Posłuchajcie. A więc byłem rok młodszy od niego. I pewnego dnia pobiegłem do tego parku. I ci mężczyźni tam siedzieli. Mieli butelki pod nogami. Było głośno. I jeden z nich zobaczył mnie i powiedział: mały, chodź tylko. Ja byłem wystraszony. Z daleka podszedłem, mówię: co jest? A on mówi: mieszkasz tutaj gdzieś? Ja mówię: tak. To skocz do domu i przynieś nam szklaneczkę. Więc pobiegłem do domu, wziąłem szklaneczkę, przybiegłem z powrotem i tak wiecie, z daleka podaję temu mężczyźnie tę szklaneczkę, a on chwycił mnie za rękę, pociągnął do siebie, wziął mnie na kolana, poklepał po plecach i powiedział: synu, dobrze się spisałeś. A ja poczułem się jak w niebie. Jak w niebie. Mężczyzna, taki zbudowany. Wiecie, tatuaże jakieś, pocięte piersi. On nawet na twarzy miał tatuaże. Wiecie, on mnie trzyma w swoich ramionach i mówi: mały, dobrze się spisałeś. Po chwili wziął butelkę z jakimś tanim winem, nalał do tej szklanki i mówi: napijesz się ze mną? Pomyślałem sobie, jeżeli powiem nie, to zaraz mnie zrzuci z kolan. Mówię: pewnie. Więc wypiłem to wino, a on wyciągnął papierosy, mówi: zapalisz? To był wtedy pierwszy papieros, którego zapaliłem. Miałem 12 lat, kiedy próbowałem rzucić palenie i nie byłem w stanie tego zrobić. Moi kochani, ten park bardzo szybko stał się moim domem. Nie drugim domem. Drugim domem był mój dom. Park był domem numer jeden. Zaczęły się problemy. Coraz częściej dyrektor szkoły wzywał matkę, żeby przyszła. Mówi, że ja nieraz pijany przychodzę do szkoły. Dzielnicowy policjant, milicjant przychodził do domu i wypytywał się o różne dziwne rzeczy, których nie potrafiła moja mama zrozumieć. Co jest? Wszyscy chcieli mi pomóc wtedy. Pamiętam pierwsze spotkanie z psychologiem. Było to na komendzie policji, wojewódzkiej komendzie. On wzbudzał we mnie motywację, żebym zmienił kolegów. Ja go wysłuchałem. Powiedziałem: tak jest. Dokładnie tak zrobię. Ale kiedy wychodziłem z tej komendy, szedłem prosto do mojego parku. I tak dorastałem. Nieraz picie było coraz częstsze. Pewnego dnia, kiedy znów nauczyciel zaprowadził mnie do dyrektora szkoły, bo byłem kompletnie pijany, dyrektor powiedział tak: nie ma sensu już wołać matki, bo to nic nie daje. Ja dzwonię na milicję. Przyjechała milicja, zabrała mnie na izbę wytrzeźwień. Na drugi dzień rano zostałem zawieziony na komendę dzielnicową. Tam czekała zapłakana matka. Później kolejne spotkania z psychologami. Nauki w szkole prawie nie było. Ledwie zdałem szkołę podstawową. I to dlatego, że pod koniec każdej klasy moja mama przychodziła do wychowawczyni, płakała i mówi: proszę mu pomóc. To jest półsierota. Ja sama ich wychowuję. I wiecie, nie oceny, ale litość przerzucała mnie z klasy do klasy. Skończyłem szkołę podstawową. Zacząłem uczyć się w szkole zawodowej. Przy zakładowej, takiej, to była szkoła przy drukarni. Moja ciocia była główną księgową w tej firmie, więc posłano mnie tam, żeby ktoś mnie przypilnował. Skończyłem 3 klasy szkoły zawodowej, ale picie było coraz częstsze, coraz dłuższe i porzuciłem pracę. Było bardzo źle. Moja rodzina się spotykała razem. I mówią: musimy coś z Markiem zrobić. On ma 19 lat, nigdzie nie pracuje, cały czas jest pijany. Musimy jakoś mu pomóc. I ktoś mówi tak: może dobrze by było, żeby już do wojska poszedł. Jak pójdzie do wojska, to najlepiej, żeby tam został. Tam go zdyscyplinują. Tam później ma możliwość dostać służbowe mieszkanie, służbową żonę. Tam miało być wszystko służbowe. I wysłano mnie do Jeleniej Góry, do Szkoły Chorążych Wojsk Radiotechnicznych. Po 4 miesiącach stwierdziłem, że nie będzie ze mnie zawodowego żołnierza. Do pół roku mogłem zrezygnować bez konsekwencji finansowych. Przeszedłem do zasadniczej służby. Moja mama wtedy bardzo chorowała. Miała połamany kręgosłup. Już coraz mniej chodziła. I okazało się, że ja mogę prędzej wyjść z wojska i odrabiać 2 rok służby w zakładzie zmilitaryzowanym ze względu na to, że byłem jedynym żywicielem rodziny. I tak się stało. Ale nic się nie zmieniło. Zacząłem dalej pić i wtedy ktoś powiedział: może jakby poznał dziewczynę i się ożenił, to może by zmądrzał i by się zmienił. Wiecie, to już ja nawet pomyślałem, to jest dobry chyba pomysł. I poznałem dziewczynę. Ona też nie miała ojca. Ona miała 16 lat, kiedy jej ojciec zmarł. Wiecie, ledwie się poznaliśmy, a ona mi powiedziała, że jest w ciąży. Tak, nasze wartości moralne nie istniały. Trzeba było coś z tym zrobić. Wtedy aborcja była czymś w Polsce normalnym i myśleliśmy o tym. Nasze matki znały się i nasze matki powiedziały: jej mama tak: pamiętaj, nigdy nie on. A moja mama powiedziała: tylko nie ona. I jak nasze mamy powiedziały nie, to my powiedzieliśmy: a właśnie, że tak. I się pobraliśmy. Nie mogliśmy mieszkać w rodzinnych domach. Musieliśmy wynająć coś na miarę naszych możliwości. I był to taki mały garaż. Właśnie garaż to jest dzisiaj. Wtedy to było takie małe pomieszczenie, które miało 9 metrów kwadratowych. O, na taką wysokość, bo pamiętam, na stojąco malowałem sufit. 9 metrów kwadratowych. Pełno wilgoci. Wodę braliśmy z wiadra z ulicy. Toaleta to była taka drewniana budka, która stała niedaleko. Moja żona urodziła syna i była przerażona. Ona nie wiedziała, za kogo wychodzi za mąż. Ona nie wiedziała, że jej mąż jest alkoholikiem. Bo jak chodziliśmy, ja ukrywałem mój problem. Ale po ślubie już nie byłem w stanie ukrywać. Było bardzo źle. Pewnego dnia moja żona nie mogła sobie z tym wszystkim poradzić i chciała odebrać sobie życie. Dobrze, że byłem na tyle trzeźwy, że mogłem ją odciąć. Było bardzo źle. Czy ja chciałem, żeby tak moje życie wyglądało? Nie. Ja przecież nie planowałem, żeby coś takiego miało miejsce w moim życiu. Ja miałem jako dziecko pragnienia, marzenia. A znalazłem się na samym dnie. Wiele razy decydowałem się brać w garść i zmienić swoją sytuację. Wiecie, silna wola. Program 12 kroków anonimowych alkoholików. Pamiętam, jak ktoś mi powiedział tak. Marek, nikt tobie nie pomoże, jeżeli ty sam sobie nie pomożesz. Pomyślałem sobie, to jest mądre. Faktycznie. Nikt mi nie pomoże, jeżeli sam sobie nie pomogę. Ale problem był tak wielki, że ja nie byłem w stanie sam sobie pomóc. I w zasadzie moje życie bardzo szybko by się zakończyło. Było coraz gorzej. Żebrałem pieniądze, żeby mieć trochę na alkohol jakiś tani. I pewnego dnia, kiedy chodziłem dzielnicą, w której był ten garaż, szukałem kogoś, kogo mógłbym naciągnąć na jakiś tani alkohol. Zobaczyłem z daleka młodego człowieka. Był elegancko ubrany, zadbany, uśmiechnięty. Znałem go z dzieciństwa. Pomyślałem sobie, idzie rozwiązanie dzisiejszego dnia problemu. On poszedł do mnie. Ja mówię, o Bogdan, witaj, jak dobrze cię widzieć. On mówi do mnie, cześć Marek, ale widzę Marek, że źle wyglądasz. A ja mówię, zaraz możesz to zmienić, tu niedaleko jest pijalnia piwa. A on mówi, Marek, mam coś innego dla ciebie. Jest ktoś, kto może zmienić twoje życie. Mówię, daj sobie spokój. Już było wielu, którzy chcieli zmieniać moje życie. Ja sam chciałem zmienić moje życie. Ja nie jestem w stanie tego zrobić. On mówi, ale ja znam naprawdę kogoś, kto może ci pomóc. On później powiedział mi tak. Gdybym wiedział, jak ty zareagujesz, nigdy bym ci tego nie powiedział. A ja nie byłem przygotowany na to, co usłyszę. W moim domu już od wielu lat o Bogu się nie mówiło. Bóg nam kojarzył się z wszystkimi nieszczęściami, które działy się w domu. Mieliśmy taką złość. Boże, za co? Co my takiego zrobiliśmy? Dlaczego mój ojciec umarł? Dlaczego ja wpadłem do wapna? Dlaczego moja siostra krótko po ślubie i małżeństwo się rozpadło? Boże, za co? Boże, jak to jest, że w obozach koncentracyjnych ludzie ginęli, a ty na to patrzyłeś? Wiecie, taki był nasz stosunek do Boga. I ten młody człowiek do mnie mówi tak. Marek, Bóg cię kocha. Jezus umarł za ciebie na krzyżu i On może wyzwolić ciebie. Jak ja to usłyszałem, wściekłem się. Wściekłem się. Chwyciłem go za klapy i zacząłem krzyczeć. Ludzie chodzili, a ja krzyczałem. Bóg? Jaki Bóg? Gdzie był Bóg, kiedy mój ojciec, mając 39 lat, umierał, a krzyczał, że chce żyć? Gdzie był Bóg, kiedy topiłem się w wapnie, a moja matka załamanie nerwowe przeżyła? Gdzie był Bóg, kiedy dzieci w obozach koncentracyjnych ginęły? i odepchnąłem go od siebie. I taki pełen złości odszedłem. Ale wiecie, tam w serduchu coś pozostało. Coś tam zostało zasiane. Pamiętam którejś niedzieli. Znów tam bujam się po tej dzielnicy. Patrzę, on znów idzie. Taką jakąś wielką książkę trzyma pod pachą. Mówię, hej, gdzie idziesz? On mówi, nie będzie cię to obchodziło. Ja mówię, gdzie idziesz? A on mówi, do kościoła. Ja mówię, jak do kościoła? Kościół jest tam, a ty idziesz tam. A wtedy on mówi tak, ja idę do takiego innego kościoła, jak chcesz, to chodź ze mną. A ja mu mówię, ja nigdzie po chałupach nie będę łaził. Moja edukacja religijna była taka. Jest tylko jeden kościół, a później ci, co po domach chodzą. Ale on mówi, nie. To jest taki kościół, wiesz, gdzie jest pastor. Ha! Pomyślałem sobie i mówię mu, ty, to jak w westernach. Tak, ja słowo pastor to tylko jako dziecko znałem z westernów amerykańskich. On mówi, jak chcesz, to chodź, a jak nie, to nie. Ja mówię, wiesz co, nie mam co robić, idę z tobą. I po raz pierwszy znalazłem się na podobnym nabożeństwie, jak to, które jest dzisiaj. Kiedy wróciłem po nabożeństwie do tego garażu, zacząłem sobie kpić z tych ludzi. I mówię, Ewa, ale byłem u nawiedzonych. Ale jazda. I zacząłem sobie z tego kpić. Ale coś tam w serduchu było, żeby za tydzień znów zobaczyć, o co tam im chodzi. I zacząłem chodzić do tego kościoła. I wtedy postanowiłem. Od teraz dla Pana Boga i tego kościółka będę innym człowiekiem. I byłem. 11 dni. Tak, tyle trwał mój urlop. Po 11 dniach, kiedy wróciłem do pracy, a rano praca się zaczynała tym, że wszyscy mieliśmy taką krótką odprawę, wyciągano pół litra wódki, rozlewano do szklaneczek, piliśmy i szliśmy na stanowiska. Pomyślałem sobie, ojej, co ja mam zrobić? Pomyślałem sobie, powiem, że nie piję, ale to mi się spytają, dlaczego? Jak powiem im o kościółku, to powiedzą, nawiedzony jakiś jesteś. To pomyślałem, może powiem, że jestem chory. Ale to wyślą mnie do lekarza. Więc ostatecznie zdecydowałem, posłuchajcie, to była mocna decyzja. Tylko jeden i koniec. Kiedy wypiłem tego jednego, a po czasie znów przyszliśmy i znów było polewanie, to wtedy było postanowienie, ale ten to już ostatni. I później, moi kochani, mój stan był gorszy niż kiedykolwiek wcześniej. Upijałem się, nie chciałem trzeźwieć. Miałem poczucie, że jak spojrzę w niebo, to Bóg mnie zabije zaraz. Tak, to było bardzo silne przekonanie. Wszystko straciło sens. Jeszcze parę razy po pijanemu byłem w tym kościółku, ale przestałem tam chodzić. I w zasadzie ta historia by tym się skończyła. Ale pewnego dnia ten młody chłopak razem z swoją dziewczyną przyszli do tego garażu i dali zaproszenie na swój ślub w tym kościółku. Ja nie chciałem tam iść, ale dzień przed tym ślubem bardzo narozrabiałem. Więc dla świętego spokoju, żeby tak ucieszyć atmosferę w domu, mówię, dobra do żony, to pójdziemy już na ten ślub. Moja żona chciała bardzo pójść do tego kościółka na ślub, bo mówi, jestem ciekawa, jak w innych kościołach śluby wyglądają. I poszliśmy. Ja nie chciałem z nikim mieć kontaktu. Usiadłem z tyłu. Niektóre osoby podchodziły i mówią, witaj Marek. To ja mówię, witam. Ja nie chciałem z nikim mieć kontaktu. Niech to jak najszybciej się skończy, żebym wrócił do domu, jakieś piwo wypił, bo normalnie tutaj poty mnie już zalewają. Nie mogę sobie poradzić. Kiedy skończyło się nabożeństwo ślubne, pastor poprosił, aby młodzi stanęli przy prezbiterium i można było podchodzić, składać im życzenia. Więc żona mnie uderza w bok, mówi, idziemy złożyć życzenia. Więc wiecie, głowa na dole, staje w tej kolejce, znów jakieś osoby podchodzą, witaj Marek, aż wreszcie pewien mężczyzna, on później był pastorem, już teraz jest na emeryturze, podszedł do mnie i mówi, witaj Marek, podał mi rękę. I wiecie, ja tak chciałem dać mu rękę i zaraz zabrać, ale on mi tę rękę przytrzymał, także musiałem na niego spojrzeć. I kiedy na niego spojrzałem, on mnie przytulił do siebie i powiedział, Marek, fajnie, że jesteś. Łzy zaczęły mi lecieć z oczu. Wyszedłem na zewnątrz, pomyślałem sobie, ale woda ze mnie wychodzi. Wytarłem te łzy, wróciłem z powrotem i pastor do mnie podszedł. I mówi, Marek, co się z tobą dzieje? Nie ma cię już od pewnego czasu. I ja bardzo szczerze mu mówię, pastorze, bo to wszystko nie ma sensu. Ja chciałem być innym człowiekiem. Wszyscy mi starali się pomóc. Ja próbowałem sobie pomóc. Pastorze, ja nawet dla tego kościółka i dla Pana Boga chciałem być innym człowiekiem i nic nie wyszło. A on się uśmiechnął i mówi, Marek, wszystko w porządku. To nie ty masz zrobić coś dla Pana Boga, ale przyjmij to, co Pan Bóg zrobił dla ciebie. To mnie poddenerwowało. I mówię, ale gdzie mogę znaleźć tego Boga? Gdzie On jest? W kościele, na cmentarzu? Gdzie ja mam Go znaleźć? I wtedy on wziął Nowy Testament, troszeczkę większą książeczkę niż ta, to jest też Nowy Testament. I mówi do mnie tak, Marek, szukaj, a znajdziesz. A jak będziesz szukał z całego serca, otrzymasz objawienie. To mnie zachęciło. Wziąłem ten Nowy Testament i zacząłem czytać Ewangelię. I przeżyłem szok. Ten Bóg w Ewangeliach był kompletnie inny niż ten, który był w mojej głowie. Wiecie, ja wyobrażałem sobie Boga tak. To jest ktoś taki, kto zakazuje, nakazuje, karze śmiercią i posyła do piekła. A tu czytam o kimś, kto kocha takich ludzi jak ja. Pamiętam tę historię kobiety przyłapanej na jawnym cudzołóstwie. Pamiętacie, jak sprawiedliwi chcieli ją kamienować. Ostatecznie wszyscy odeszli i został tylko Pan Jezus i ta kobieta. I pamiętacie, Pan Jezus zadał jej pytanie. Niewiasto, nikt cię nie potępia? Ona mówi, nikt, Panie. I wtedy Pan Jezus mówi tak. I ja ciebie nie potępiam. Wiecie, jak ja to przeczytałem, zacząłem płakać i myśleć tak. Boże, jeżeli Ty jesteś, czy Ty możesz kogoś takiego jak ja nie potępić? We mnie już nie było nic dobrego. Ja już nawet nie miałem syndromu Kowalskiego. Przepraszam wszystkich Kowalskich, to jest moja definicja. Syndrom Kowalskiego, na pewno znacie syndrom Kowalskiego. Lubisz mieć takiego Kowalskiego, że jak się z nim porównasz, to lepiej się czujesz. Prawda? A to jest nazwisko. Takiego gościa. Nie trzeba Kowalskiego tłumaczyć. Lubisz mieć takiego człowieka. Tak, okej. Okay. Z którym się porównasz i lepiej się czujesz. Prawda? Ja nie jestem jak ten Kowalski. Ten Kowalski denaturat pije, a ja tylko czystą wódkę. Albo ja nie jestem jak ten Kowalski. Ten to leje żonę codziennie, a ja tylko 3 razy w tygodniu. Prawda? Ja nie jestem jak ten Kowalski. On to nawet śmierdzi, jest nieogolony, a ja każdego dnia się rano golę. Prawda? A więc lubimy mieć takiego Kowalskiego. My to lubimy. No, dlaczego my negatywnie mówimy o innych ludziach? Dlaczego lubimy plotkować? Wiecie, dlaczego lubimy mówić na przykład, a no bo to tamte, to tam ona, to tam, nie patrz na nią. Wiecie, dlaczego mówimy źle o ludziach? Nie dlatego, żeby im przykrość zrobić. Mówimy źle o innych, aby powiedzieć, że my tacy nie jesteśmy. Jesteśmy tacy lepsi, lepiej się czujemy. Ja już nie miałem takiego syndromu. I pamiętam wtedy, pewnego listopadowego, niedzielnego poranku, byłem w zakładzie pracy. Miałem tylko tę Ewangelię. I wtedy przyszła taka niesamowita, taka potrzeba w sercu. Dosłownie słyszałem głos. Klęknij i módl się. Wiecie, to było szaleństwo. Zakład zmilitaryzowany, militarny, wojsko prowadziło ten zakład. Dookoła wartownicy. A ja tu teraz klęknę i będę się modlił. Rok 82. Więc zacząłem odganiać te myśli. Ale one były tak silne, że nie mogłem nawet się skoncentrować na tym, co czytałem. Więc wyszedłem na zewnątrz, nikogo nie było, przyszedłem do środka, klęknąłem przy biurku, przy krześle i zacząłem się modlić własnymi słowami, właśnie tak jak do was. Panie Boże, Ty widzisz, co się działo w moim życiu. I kiedy zacząłem tak mówić, nagle ktoś wszedł do tego pomieszczenia. Ja nie wiedziałem, co ze strachu zrobić, to zacząłem na czworaka latać i udawać, że coś szukam, bo mi spadło. Ale kiedy spojrzałem na drzwi, one były zamknięte. To było dziwne. Nie miałeś nigdy takiego uczucia, że wydaje ci się, że ktoś jest? To było bardzo silne. Wyszedłem na zewnątrz, nikogo nie było. Wszedłem z powrotem, znów klęknąłem, znów zacząłem mówić i znów ktoś wszedł. Nie było nikogo, ale ja wiedziałem, że jest to Jezus. To pomieszczenie wypełniło się miłością, przebaczeniem, akceptacją. Płakałem jak małe dziecko i tylko mówiłem, Boże, czy Ty możesz kogoś takiego jak ja zmienić? I Jezus podszedł do mnie i zabrał całą moją przeszłość. W jednej chwili. Z tego płaczu, smutku, żalu zacząłem jeszcze bardziej płakać, ale to był już płacz uwolnienia. Wiecie, nigdy tak dobrze się nie czułem. Kiedy wstałem, wydawało mi się, że ja w powietrzu się unoszę. Spojrzałem na zegarek. O, czas do domu. Pobiegłem do tego garażu. Wszedłem do środka. I mówię do żony, kochanie, od dziś będzie inaczej. Dzisiaj spotkałem Boga. A moja żona spojrzała na mnie i powiedziała tak, wyjdź stąd i w tych kłamstwach jeszcze na Boga się nie powołuj. Moja żona nie miała siły wierzyć. Wiecie, ile razy możesz słyszeć, zaufaj mi, będzie teraz inaczej, a za każdym razem później było tak samo. Ile razy? Raz, drugi, piąty. Moja żona widziała, jak ja potrafię wziąć dziecko, malutkie nasze dziecko na kolana. Z moich oczu płynęły łzy, a ja mówiłem tak. Synku, już nigdy nie zobaczysz ojca pijanego. To koniec. Ja nie chciałem nikogo okłamać. Kiedy ja to mówiłem, mówiłem z serca i wierzyłem, że moja przysięga dziecku, ona będzie wystarczającą determinacją. Ale po krótkim czasie z powrotem piłem. Moja żona straciła zaufanie do mnie. Mówi, ty kłamiesz. Ty już tyle razy kłamałeś. Ona potrzebowała dużo czasu, żeby uwierzyć, że faktycznie coś się stało. Sama rok później, również w listopadzie,
na spotkaniu małej grupy domowej spotkała się z Jezusem Chrystusem. Minęły lata. Dzisiaj całym domem służymy Panu Bogu. Ten malutki synek, który miał wtedy 2 latka, on ma dzisiaj już 38 lat. Ma żonę, 3 córeczki i syn jest w drodze. Jest pastorem. Teraz zakłada nowy kościół, który jest głównie skierowany do młodego pokolenia. Jesteśmy partnerami w służbie. Jest wspaniałym chłopakiem. Córka wyszła za mąż, ma 2 synów i jest liderem grupy uwielbienia w jednych z kościołów w Polsce. Najmłodszy syn, który 2 godziny temu zadzwonił do mnie, ma 19 lat i razem służymy Bogu. On głosi Boże Słowo w kościele, często razem prowadzimy nabożeństwa. Moja babcia powiedziała tak kiedyś. Marku, ja jestem osobą wierzącą, ale w rodzinie nikt nie wierzył, że wasze małżeństwo będzie trwało dłużej niż 5 roku. W tym roku mamy 38. rocznicę ślubu. Nasze małżeństwo ma się dobrze. Co się stało? To nie jest to, że ja wziąłem się w garść. Że ktoś przemówił mi do rozsądku. Ale objawiła się potężna moc Królestwa Bożego. Bo Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, lecz na mocy. Królestwo Boże to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. Za chwilę będziemy się modlić, ale chciałbym Ci coś powiedzieć. Bez względu na to, do jakiego kościoła chodzisz, i możesz powiedzieć tak, ja też jestem człowiekiem wierzącym, jestem częścią kościoła, ale wiesz, że kościół może być pozbawiony mocy Królestwa Bożego? Powiem wam, jak definiuje kościół pozbawiony Królestwa Bożego. Kościół pozbawiony mocy Królestwa Bożego jest tylko miejscem religijnego, towarzyskiego, często tylko niedzielnego spotkania ludzi, którzy bardziej lub mniej się znają i którzy bardziej lub mniej utrzymują sobą relacje. Przychodzimy, pośpiewamy, pomodlimy się, damy trochę pieniędzy na ofiarę, wysłuchamy kazania, wracamy do domu i robimy te same rzeczy w taki sam sposób. I to może trwać latami. Kościół, w którym jest obecność Królestwa Bożego, to jest kościół, w którym ludzie doświadczają zmian. I na koniec krótkie świadectwo. Pewnego dnia, kiedy głosiłem na temat Królestwa Bożego, była siostra. Ona prędzej do mnie zadzwoniła i powiedziała tak. Pastorze, w poniedziałek idę do szpitala. Przede mną jest operacja. Bardzo skomplikowana. Ja bardzo się tego boję. Czytam teraz Boże Słowo. I tam jest napisane, że jeżeli ktoś choruje, ma przywołać starszych kościoła, oni namaszczą go olejem, będą modlić się modlitwą płynącą z wiary i ta modlitwa przyniesie uzdrowienie, a nawet przebaczenie grzechów.
Czy mógłbyś to ze starszymi kościoła zrobić? Ja mówię, pojutrze mamy nabożeństwo. Czy możemy zrobić tak, że w czasie niedzielnego nabożeństwa to zrobimy? Ona mówi, dobrze, zróbmy to w niedzielę przed moim pójściem do szpitala. W niedzielę powiedziałem kościołowi o tej sytuacji i poprosiłem Ewę, bo tak ma na imię, imienniczka mojej żony. Ewa, wyjdź tutaj do przodu. Poprosiłem starszych, namaściliśmy olejem i zgodnie z Bożym Słowem modliliśmy się, wzywając Pana i wyznając, przyjdź królestwo Twoje, Panie. Czyli inaczej mówiąc, niech potężna Twoja moc objawi się. Kiedy skończyliśmy się modlić o Ewę, spytałem się, a są może inne osoby, które chciałyby skorzystać z takiej modlitwy? Więc wyszły jeszcze inne osoby, modliliśmy się z tymi osobami. Skończyło się nabożeństwo, skończyła się na niedziela, minął poniedziałek, wtorek, środa i w czwartek, kiedy siedzę z żoną, pijemy herbatę, moja żona mówi tak, Marek, ja zadzwonię do Ewy, do szpitala, bo ona już na pewno jest po operacji i spytam się, jak ona się czuje. Wzięła telefon, ja siedziałem naprzeciw mojej żony i moja żona dzwoni. I moja żona takim, wiecie, jak to do kobiety, która po operacji jest takim współczującym głosem, mówi, no Ewuniu, witaj. I jak tam się czujesz po operacji? I nagle patrzę, jak moja żona dostaje duże oczy i mówi, jak nie miałaś operacji? Jak jesteś w domu? Ewa w najbliższą niedzielę stanęła przed kościołem i opowiedziała, jak znalazła się w szpitalu i kiedy przygotowywano ją do operacji, wykonano jeszcze badania, które wzbudziły niepokój, więc zaczęto następne badania robić, aż w końcu lekarz przyszedł do Ewy i mówi, proszę panią, ale my nie mamy co operować. Pani wraca do domu. Kiedy Ewa to powiedziała, jedna taka siostra z tyłu krzyczy, pastorze, a ja mogę, a ja mogę? Ja mówię, dobrze, chodź, co się stało? Ona mówi, w czasie tego nabożeństwa ja również wyszłam do przodu. Ja miałam taki problem, że ja nawet nie mówiłam, co mi jest. Dlatego, że dostałam na rękach taką dziwną egzemę. Byłam bardzo tym zakłopotana, bo nawet miałam kłopot, żeby ludziom podać rękę. To było bardzo dokuczliwe. I była modlitwa. I po modlitwie wróciłam do ławki, skończyło się nabożeństwo, jeszcze z kilkoma osobami rozmawiałam, wyszłam z kościoła, idę do domu i nagle tak mimowoli patrzę na rękę, a moja ręka jest zupełnie czysta. Co się stało? Królestwo Boże nie zasadza się na słowie. Możesz mieć wiele do powiedzenia, a ja potrzebuję mocy Bożej. Możesz uzależnionemu człowiekowi wiele słów powiedzieć do ambicji, ale on dalej jest uzależniony. Ale kiedy przychodzi Bóg w swojej mocy, wtedy coś się dzieje. Powstańcie, moi kochani. Jesteście tak dobrymi słuchaczami, że obawiam się, że jestem gotowy 16 granic czasowych przekroczyć. Moi drodzy, ja kocham opowiadać Ewangelię. Ale przecież tu nie chodzi o to, żeby opowiadać. Wiecie, jeżeli wyjdziemy z tego miejsca, wrócimy do domów i nic się nie zmieni w naszym życiu, straciliśmy czas siedząc tutaj. To jest strata czasu. Wiecie, jeżeli ja mam pójść do kościoła, a później tak samo żyć jak wcześniej, to mi szkoda czasu. Kiedy idę do kościoła, ja czegoś oczekuję. Oczekuję Bożej ingerencji. Oczekuję Bożego działania. Oczekuję na Jego królestwo.
I kiedy mówię, Ojcze, przyjdź królestwo Twoje. Może dzisiaj nad Twoim życiem trzeba dokonać takiego wezwania. Jeżeli Twoim problemem jest to, że masz jedną nogawkę od spodni bardziej podwiniętą niż drugą, ja nie będę wzywał Królestwa Bożego. Ja podejdę i Ci pomogę ściągnąć tę nogawkę. Nie, do czego ja zmierzam, moi kochani? Są rzeczy, gdzie nie musimy wzywać Królestwa Bożego. Ja ostatnio byłem przeziębiony. I wiecie, że ja w ogóle nie wzywałem Królestwa Bożego. Ja wziąłem sobie witaminę C, gorącą herbatkę, 5 dni odczekałem i mi przeszło. Wiecie, są rzeczy, z którymi sobie radzimy. I do tego nie jest potrzebna potężna moc Boża, ale są sytuacje, kiedy granice nasze, one kończą się i mówimy co? Widocznie tak musi być. Taki mój los. Widocznie Bóg tak chciał. I zaczynamy godzić się, że tak już będzie zawsze. Ale Syn Boży na to się objawił, abyśmy nie godzili się z tymi rzeczami, ale abyśmy doświadczyli mocy Królestwa Bożego. Może dziś jesteś w takim miejscu. Zmagasz się. Ostatnio usługuję osobom, które mają taki bardzo delikatny problem. Coraz więcej ludzi w kościołach jest z tym problemem. Jest to depresja. Są to stany lękowe. Przychodzi noc i nie wiesz, co się dzieje. Jakiś dziwny niepokój zaczyna cię otaczać. Czujesz, że tracisz chęci do życia. Jest ci źle. Z nikim nie rozmawiasz, bo kiedy nawet komuś o tym powiesz, to boisz się, że ktoś cię nie zrozumie i powie, czego ty chcesz, przecież wszystko jest dobrze. Ale w twoim sercu nie jest dobrze. Może zmagasz się z problemem. Może to być alkohol. Ale może to być pornografia. Wiecie, taki wstydliwy problem, z którym trudno jest o kimś rozmawiać. I to ciebie kontroluje już od dłuższego czasu. I wiele razy mówisz do Pana Boga, ja już więcej nie będę tego robił. Panie Boże, ja wiem, że to jest złe. Ale po jakimś czasie znów to robisz. To jest silniejsze. Potrzebujesz uwolnienia. Może zmagasz się z jakąś chorobą. No cóż, lekarze mówią, wie pani, czy wie pan, bardzo dużo ludzi ma tę chorobę, musi pani nauczyć się z nią żyć. A Słowo Boże mówi, kogo Syn Boży wyswobodzi, ten jest prawdziwie wolny. Ja nie chcę się godzić z moimi problemami. Ja pragnę być od nich wolny. Ja nie chcę godzić się z grzechem, uzależnieniem, chorobą, lękiem, depresją. Ja chcę być wolny. No tak, tylko kto może mi tę wolność dać? Człowiek tobie jej nie da, ale znam kogoś, do kogo chciałbym cię teraz przyprowadzić. Jest to mój przyjaciel, jest Synem Bożym, ma na imię Jezus. Pewnego dnia przyszedł do mnie, do mojej rodziny, Dzisiaj jesteśmy tacy szczęśliwi. On nas nie pocieszył tylko, ale dał nam nowe życie. Dał nam uwolnienie. Czy ktoś z was dzisiaj potrzebuje stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, pomóż mi, przyjdź królestwo Twoje. Jeżeli tak, podnieś rękę na znak, żebym się modlił o Ciebie. Czy ktoś z was potrzebuje dzisiaj modlitwy? Kto z was potrzebuje modlitwy? Dzięki, dzięki, o, jest wiele rąk, które się podniosły. Moi kochani, trudno będzie mi tak podejść do was. Proszę, przyjdźcie tutaj na chwilę do mnie. Chodźcie, wy, którzy podnieśliście ręce. Chodźcie tutaj do mnie. Chodźcie, chciałbym przez chwilę się z wami pomodlić. Bardzo proszę, przyjdźcie. Przyjdźcie tutaj, przyjdźcie.